Leaders, what's next? Kiedy w kryzys wpada biznes, robi się niebezpiecznie dla lidera. Jakimi sposobami możemy uwalniać się od fatalnych skutków mentalnych? Gdzie i z kim szukać drogi ewakuacyjnej? Jak budować siebie w czasach, kiedy wszyscy chcą z nas brać wiedzę i energię? Jak patrzeć na biznes nie tylko przez pryzmat zadowolenia pracowników, inwestorów czy zarządu? Dlaczego biznes to coś więcej niż pieniądze? Ze studia Voice House, Tina Sobocińska i Jarosław Kuźniar. Naszym gościem już za chwilę będzie Artur Nowak-Gocławski, współzałożyciel i szef firmy finansowej ANG Spółdzielnia. Fascynuje się współczesnym przywództwem, rolą autorytetów, ekonomią społeczną i ekonomią współpracy. Jestem z biznesu, który jest pod wodą i to mi ciąży, mówisz na początku naszej rozmowy. Co to znaczy?
Mam szczęście funkcjonować w branży, która jest w takim poważnym kryzysie od wakacji tamtego roku. Ja działam w branży finansowej, moja firma zajmuje się głównie sprzedażą kredytów hipotecznych, w związku z tym mamy stopy procentowe, jakie mamy, inflację mamy, jaką mamy, zdolność kredytową klientów mamy niedużą, w związku z tym...
I ostatnia zmiana rekomendacji KNF-u nie pomogła?
Nie, pomaga. To widzimy już ożywienie. W związku z tym to już jest istotna zmiana.
No od razu się ożywiłeś też.
Więc optymizm się w mojej społeczności biznesowej pojawił. Tak? Ale to rzeczywiście tak długo funkcjonując w trudnej sytuacji jest to rzeczywiście zmęczące. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze to, że mam parę globalnych problemów, które jeżeli z jakąś tam wrażliwością na nie spojrzymy, to mogą nas trochę zafrasować, no to rzeczywiście to nie jest komfortowe funkcjonowanie dzisiaj.
Masz tytuł CEO, który zmienia biznes. Jak w takim razie teraz zmieniasz biznes w tym roku, 2023, w tych wszystkich warunkach?
No, to jest bardzo romantyczne wyróżnienie, które mnie spotkało 8 lat temu już. To jest ta sama droga cały czas. Znaczy, to wyróżnienie się wiąże z takim podejściem, że biznes powinien być, czy nawet musi być odpowiedzialny. To jest bardzo fundamentalna rola biznesu, być odpowiedzialnym. I myślę, że to jest taka droga, która nie ma końca. Ciągle nie jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Ciągle nam się zdarzają sytuacje, które się wstydzimy. Ciągle mamy sytuacje, w której dochodzimy do wniosku, że biznes nie spełnia swojej roli albo ma zły wpływ na rzeczywistość. Nie? Więc myślę, że to jest taka... Dla ludzi, którym zależy na zmianie biznesu, to jest nieustająca droga.
A co jest zmianą w tym roku, którą przeprowadzasz? Taką konkretną.
Na pewno od jakiegoś czasu coś, co jest istotne, to jest to połączenie biznesu i tego, co musimy robić, żeby nasz biznes przetrwał i funkcjonował z tymi wyzwaniami, które mamy na zewnątrz, chociażby z wojną w Ukrainie, dlatego że też my jako społeczność firmowa i jako nasza fundacja nieodpowiedzialni, jak tylko wybucha wojna, to uznaliśmy, że to jest nasza też odpowiedzialność, w związku z tym zaangażowanie się w pomoc humanitarną i zrobiliśmy to z całym talentem biznesowym, jaki posiadaliśmy w związku z tym, więc efekt jest tego taki, że po tym roku przez nasz budżet fundacyjny przeszło ponad 2 miliony złotych pomocy zamienionej na bardzo konkretne rzeczy. No i to jest zadziwiająca zmiana. Biznes, który staje się organizacją humanitarną trochę też. Tego nigdy nie było wcześniej.
Gdzie końca nie widać. Natomiast wracając do odpowiedzialności biznesu w tym początkowym temacie, o którym mówiliśmy, czyli taka, nie inna sytuacja finansowa dla finansowego biznesu, na czym wtedy podlega odpowiedzialność lidera?
Oczywiście poza fundamentalną rolą w zarządzaniu pozwalającą na to, że biznes przetrwa, no to jest oczywiście odpowiedzialność za ludzi i zrobienie wszystkiego, żeby ich utrzymać, tę społeczność, w dobrym zdrowiu.
W tej samej liczbie?
W zasadzie tak, dlatego że no szczęśliwie nam się udało, że przez ten rok nasza centrala jest niewiele mniejsza niż była wcześniej, co było też jakby świadomą decyzją. A to jest w ogóle też jedna z wad biznesu, że w sytuacji kryzysowej potrafi dość lekko rozstać się ze swoją społecznością. Oczywiście jak biznes wraca na właściwe tory, to przyjmujemy nowych ludzi. Znaczy nie ma takiego myślenia, że odpowiedzialność za ludzi jest czymś długoterminowym, w związku z tym trochę na dobre i na złe. No więc my się bardzo staramy, żeby to było na dobre i na złe. Ale to utrzymanie w zdrowiu psychicznym siebie i społeczności jest chyba jednym z ważniejszych liderskich wyzwań dzisiaj.
Podoba mi się kolejność. Powiedziałeś siebie i pracowników i ona mi się podoba, dlatego że jest szczera i wydaje mi się właściwa. Wielu liderów, z którymi rozmawiamy, nie wiem czy kokietując, nie wiem czy bojąc się reakcji, bardzo często mówi, zespół to najważniejsza rzecz. I w którymś momencie, jak zaczynasz pytać nawet o twój, w sensie liderze, komfort psychiczny, albo jest ucieczka od odpowiedzi, albo niedocenienie tego, że bez założenia najpierw sobie maski tlenowej, właściwie nic się nie uda.
No, to jest taka częsta właśnie, ten taki przykład właśnie z tą maską. Skoro mówimy o szczerości, to ja szczerze powiem, że nigdy nie umiałem zadbać dobrze o swój komfort, zdrowie psychofizyczne, w związku z tym zawsze uważałem, że to nie jest takie istotne i Zawsze to odkładałem. Chyba nauczyłem się, ja mam w tej chwili 54 lata, w związku z tym pewnie z 5 lat temu nauczyłem się o to dbać. Znaczy, nauczyłem się siedzieć na nartach, nauczyłem się wspinaczki, nauczyłem się żeglarstwa, zrobiłem patent. Nauczyłem się mnóstwa nowych rzeczy, których nigdy nie robiłem wcześniej i zobaczyłem, jak dobrocenny wpływ na moją kondycję wynika z tych aktywności. Znaczy, to jest tak, że nagle zrozumiałem, że ten brak dystansu, w który się wprawiałem przez większość mojego zawodowego życia, powodował to, że często podejmowałem złe decyzje, dlatego że nie dałem sobie tej przestrzeni do dystansu, do takiej możliwości refleksji. Nie?
Więc... Czyli wyciągnąłeś z tego wnioski, tak? Bo lista tych aktywności jest imponująca. A chciałam zapytać cię, jak dbasz o swój zespół, bardzo szeroko pojęty, jak dbasz o swoją organizację i o co ci dzisiaj pytają, jakie trudne pytania zadają ci dzisiaj pracownicy?
No, pytania takie nieoczywiste. Znaczy, oczywiście częste pytanie wiąże się z tym, co dzisiaj rozpala naszą wyobraźnię, czyli ze sztuczną inteligencją i pytanie, czy w ogóle branża doradztwa finansowego ma przyszłość, czy jakieś maszyny mityczne nam tej roboty nie zabiorą. Oczywiście to jest częsta dyskusja. Myślę, że tak nie będzie oczywiście. Wierzę w to, że GPT-4, czy wszystko, co będzie się wiązało z tym, trochę przemodeluje sposób naszej pracy, ale tej pracy nam nie zabierze. Ale też częste pytanie jest, które się pojawia, czy chociażby w związku z wojną w Ukrainie, czy będąc w kryzysie, firma powinna pomagać innym. Nie? To jest na przykład częste pytanie. No, czy my powinniśmy angażować naszą organizację w pomaganie innym, skoro sami mamy kłopoty?
Nie? Jaka jest twoja odpowiedź?
Że powinniśmy, w takim sensie, że ten solidaryzm właśnie to jest rzadka cecha i biznesu, i społeczeństwa, i właśnie szczególnie wtedy, kiedy jest trudno, powinniśmy się angażować. Znaczy jest, łatwo jest pomagać innym, będąc w całkowitym dobrostanie oczywiście, więc mając kupę forsy na koncie, to rzeczywiście można prowadzić działalność charytatywną. Trudno jest wtedy, kiedy i nam jest ciężko i musimy się podzielić tym. Więc uważam, że tak, trudna sytuacja kryzysowa nie zwalnia nas z potrzeby pomagania innym.
Choć tak wtedy uważam. Ta waga jest trudna, nie? Bo czasami myślę, nawet widząc po tym, co się dzieje dzisiaj w społeczeństwie, to takie powiedzenie, no dobra, ale to komu jest ciężej? I jakie kryteria przyjąć, że jest ci ciężej? Tobie bardziej niż jemu?
To jest taka opowieść o tym, że dobrze, no dlaczego pomagamy dzieciom w Afryce? Przecież mamy dużo biedy w Polsce. No i to taka niekończąca się historia. No,
najczęstsze.
To najczęściej się kończy tym, że nie pomagamy nikomu. W sensie, że odsuwamy sobie to gdzieś przecież. Więc ważne, żeby mieć takie poczucie, że świat wymaga od nas czegoś. Znaczy, biznes też nie polega na tym, żeby tylko zarabiać pieniądze. Fundamentalną rolą biznesu jest realizowanie rzeczywistych, prawdziwych i konkretnych potrzeb. Znaczy, jeżeli biznes nie realizuje potrzeb rzeczywistych, tak to jest zupełnie niepotrzebne. Czyli, że on powstaje tylko po to, żeby zarabiać pieniądze maksymalnie. Zresztą, zobaczmy, jaką mamy narrację też w mediach o biznesie. To jest pokonać, agresywny wzrost, tak? Wyścig. Tak? Cały czas tego typu metafory wiążą się z biznesem.
Wojna o talenty.
Tak? W związku z tym, natomiast jak rzadko słyszymy w biznesie, że zastanawiamy się, czym jesteśmy potrzebni, czy jesteśmy pożyteczni. Słowo pożyteczność to jest rzadkim słowem takie narracji o biznesie. Czy jesteśmy pożyteczni? A to jest fundamentalne pytanie, które powinniśmy zadawać. Czy chcę założyć nową firmę, czy będę pożyteczny dla ludzi, dla świata, dla przyrody, dla pokoju, dla innych rzeczy. Nie? Oczywiście umiemy używać później różnych bardzo pięknych opowieści związanych z biznesem. Tak?
A jakie wnioski wyciągnęła branża finansowa z twojej perspektywy po dotychczasowych kryzysach? Bo teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy upadły dwa banki w Ameryce. Zastanawiamy się, czy jesteśmy na to przygotowani, czy to będzie jakaś eskalacja, czy to nas pociągnie wszystkich. Jakie masz swoje refleksje?
Oczywiście tak, pewnie trudno powiedzieć, albo to zależy, takie są standardowe odpowiedzi. No oczywiście ta sytuacja, którą widzimy dzisiaj, pokazuje, co to się wydarzyło w Stanach, co się trafiło dzieje w Szwajcarii, czy to, co się wydarzyło też całkiem niedawno w Polsce. Getback, czy problem z Idea Bankiem, czy z Getin Bankiem. To wszystko pokazuje, że nie wyciągnęliśmy wystarczających wniosków i nie nauczyliśmy się zabezpieczać na takie wypadki. W związku z tym, znaczy na pewno jest tak, że jest lepiej niż było, ale to co wynika oczywiście głównie z compliance'owych rzeczy regulacyjnych. Czy regulatorzy wykonali swoją robotę. Jakaś część też światłych, takich progresywnych liderów mojej branży też zrobiło dużo dlatego, żeby ten biznes w branży finansowej stał się odpowiedzialny, ale to, jak widzimy, to nie było wystarczające. W związku z tym i wcześniej czy później czeka nas następny bek, który się skończy jakąś stratą dla klientów. Pewnie to wynika z tego, że biznes, liderzy biznesu wciąż za mało uwagi poświęcają wrażliwości, za dużo uczeniu się efektywności. Myślę, że temat wrażliwości w biznesie jest w ogóle zbyt rzadko komentowany, używany czy stawiany jako ważny.
Przyszliśmy z nowym cyklem audycji, która właśnie trochę szuka odpowiedzi na pytanie, co jest dzisiaj przed liderami. Emocja, empatia, serce, mniej rozumu, mniej ryzyka?
Nie wiem, czy tak bym postawił to pytanie, natomiast oczywiście potrzebny jest racjonalność i rozum, tak? Bez tego nie będziemy w stanie skutecznie zarządzać firmami. No, pamiętajmy o tym, że biznes, który nie będzie efektywny, nie będzie generował dodatniego wyniku, nie ma szansy na przetrwanie. Tylko że w tym wszystkim bez wrażliwości, bez empatii nie będziemy po pierwsze w stanie unikać takich kryzysów, ale po drugie też nie będziemy spełniać swojej fundamentalnej roli. Znaczy w ogóle, no myślę, że karmienie wrażliwości u menadżera jest, znaczy to jest to stworzenie w nas, które chyba jest najbardziej wartościowe i chyba najgorzej traktowane. W związku z tym karmimy różne nasze stworzenia, tak? W związku z tym apetyt na ryzyko, na zyski, rywalizacja, rozwój biznesu, natomiast mało karmimy wrażliwość.
Jak przekazujesz ten swój zestaw wartości swoim pracownikom, klientom? Bo on jest bardzo wyraźny i bardzo wyróżniający ciebie jako lidera.
To takie myślenie leży u podstaw w ogóle powstania naszej firmy, dlatego że myśmy powstali jako spółdzielnia. 12 lat temu założyłem z kolegą i z koleżanką. W wyniku oczywiście jakichś pewnych przemyśleń i obserwacji tego świata i naszym zdaniem tego, co jest potrzebne. Oczywiście taka nasza imaginacja wówczas. Założyliśmy firmę, którą chcieliśmy, żeby była firmą wspólną, właśnie mocno opartą, jakieś takie poczucie wspólnoty, zaangażowania, współstanowienia, czyli te elementy takie bardzo nietypowe dla biznesu. No i założyliśmy spółdzielnię pracy. W czasach, w których większość młodych ludzi w ogóle nawet nie wie, co to jest spółdzielnia. Tak? I to się okazało w ogóle sukcesem, no, że w tych czasach takie dyskusje o ekonomii współdzielenia, ekonomii współpracy, nagle powstaje spółdzielnia, która no, w kilka lat stało się firmą, która ma tysiące współpracowników i współpracowniczych.
I oni myślą podobnie? Tak? Podzielają twoje wartości?
No, chciałbym wierzyć, że większość z nich w takim sensie nigdy się nie uda zbudować takiej sytuacji, że cała nasza firmowa społeczność jest w stanie uwspólnić wartości. W związku z tym to jest jeden z takich największych wyzwań w ogóle menedżersko-zarząd czy liderski, to jest doprowadzenie do tego, żeby jak największa część wspólnoty firmy uwspólniła wartości. Tak? I to jest niekończąca się robota tak naprawdę. No.
A czy o tych wartościach rozmawiasz też w kryzysie? Właśnie wtedy, kiedy jest ciężko? I jeżeli tak, to jak?
A może przede wszystkim wtedy?
No nie no, oczywiście kryzys obnaża w ogóle wszystkie słabości. To trochę takie sprawdzam, ale to nic nowego. Na pewno to, co jest w ogóle potrzebne, to i to, czy jest w kryzysie, czy nie w kryzysie, to szczerość i otwartość w komunikacji z ludźmi.
Nawet taka, jeżeli to jest nawet trudna jeżeli rzecz, to jest, masz do powiedzenia?
Nawet jeżeli to jest bolesne. Znaczy, mamy takie sytuacje w firmie, w którym wiem, że potrafimy wejść w takie zwarcie komunikacyjne z ludźmi, że pewnie się z ludźmi teraz nie lubią. I w takim sensie ta szczerość jest za duża. W takim sensie, jeżeli też nas coś boli, tak, jako zarząd, tak, to potrafimy to powiedzieć w takim sensie. Potrafimy pokazać tą taką swoją wrażliwość. Nie taką sztuczną, tylko taką prawdziwą wrażliwość. No. I mając ludzi, którzy tego potrzebują też. Nie? I absolutna potrzeba demistyfikowania takiego, unikania iluzji, ściemy, kłamstwa, to tyczy w ogóle biznesu. To jest klucz fundamentalny w relacjach ludzi, autentyczność.
A czym jeszcze różni się twoje zarządzanie w kryzysie od zarządzania wtedy, kiedy jest taki business as usual?
Kiedy to było?
No tak, w takim sensie myślę, że od czasów pandemii. Pandemia spowodowała to, że nagle oczywiście zrozumieliśmy, że nie ma nic pewnego, w takim sensie, że koniec. Znaczy w każdej chwili może się wydarzyć coś, co nam tę kulkę z tego toru naszego wyrzuca do innego toru i to już będzie zupełnie co innego. To wzmocniła jeszcze wojna w Ukrainie, która pokazała, że nasze myślenie, którym ja byłem też wychowany, że po II wojnie światowej globalnej wprowadziliśmy wystarczające mechanizmy, żeby wojna się na takiej skali nie pojawiła, tak, że jesteśmy bezpieczni, że cywilizacyjnie wykonaliśmy swoją robotę, łącznie z różnymi agendami, które powstały, pokazała, że to jest kompletnie nieprawda. W takim sensie nie możemy tak myśleć. Więc dzisiaj już moim zdaniem to pewnie moje pokolenie, pewnie następne, już będzie musiało funkcjonować w takim myśleniu, że nie ma stałych rzeczy. Jest zmienność, niepewność, możliwość w każdym momencie jakiejś wojny gdzieś. W związku z tym to bardzo istotnie zmieniło też sposób myślenia o biznesie. Natomiast z takiego praktycznego punktu widzenia myślę, że w czasach kryzysu więcej uwagi na mikrorzeczy.
Czyli?
Takie codzienne, drobne sprawy, które w czasach spokojnych można sobie pozwolić, żeby one sobie funkcjonowały gdzieś tam samodzielnie. Znaczy więcej takiej uważności na codzienne, operacyjne rzeczy też jest potrzebne w sytuacji kryzysowej.
W kontekście kosztów, czy w ogóle nawet nie tylko?
Nie tylko kosztów, ale takich właśnie też relacji z ludźmi, okay. W ogóle pewnych problemów, które się pojawiają też na poziomie komunikacyjnym.
Mentalnym też?
Mentalnym, coś, co pewnie w sytuacji takiego normalnego komfortu biznesowego możemy sobie pozwolić, żeby samo się ułożyć.
Się naprawi.
Samo się naprawi, to jest okej w ogóle. W takim sensie nie wszystko trzeba korygować. A w czasach kryzysowych trzeba być bardziej uważnym, bo czasami z drobiazgów może powstać poważny problem i trzeba właściwie zareagować. I to jest bardzo taka istotna zmiana w sposobie funkcjonowania.
Zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś. Te mikro rzeczy to jedno, ale wydaje mi się, że mamy już wszystko. Natomiast to życie w niepewności. Jaką dzisiaj perspektywę przyjmujesz? Do kolejnego posiedzenia NBP? Czy jesteś w stanie zaplanować sobie i wiesz, co z taką firmą, która tyle przeszła, będzie się działo, nie wiem, za 2-3 lata? Czy w ogóle tego typu perspektywy już nie funkcjonują?
Nie wiem jak inni, ale ja już nie myślę taką... Oczywiście mamy marzenia. Sytuacje kryzysowe nie zabierają nam marzeń. W związku z tym powinniśmy marzyć, mamy prawo do marzeń w ogóle i wyobrażenia sobie, że zrobimy wspaniałe rzeczy. W związku z tym to nie jest też sposób, żeby się zapaść w jamie tak i nic nie robić, bo mamy wojnę, bo mamy kryzys, bo nic z tego nie będzie. W związku z tym tak marzymy. Natomiast jakby ta perspektywa planowania się mocno skróciła. W takim sensie myślę, że oduczyliśmy się wieloletniego planowania, planujemy krócej. Ale też jest tak, że to ma też trochę swoją złą stronę, że nauczyliśmy się żyć mimo tych wszystkich zagrożeń. To jest trochę tak, że zwróćcie uwagę, jak funkcjonujemy też z wojną w Ukrainie. W związku z tym to takie emocje, które były jeszcze wiosną tamtego roku, jeszcze wakacje tamtego roku. Ja też nawet widzę też u siebie, czy w swoim zespole, że to bo cały czas było z nami. Gdzieś się nauczyliśmy się funkcjonować, mimo że dalej tych pomoc humanitarną prowadzimy, ale prowadzimy już ją w taki sposób spokojny, takim, nic nazywać to metodyczny, to może niewłaściwe słowo, tak? Ale nauczyliśmy się z tym żyć. W takim sensie stało się częścią naszego życia.
To już jest ponad rok i myślę, że to stało się czymś takim naturalnym. Nie, ta wojna trwa, niestety, nie wiemy ile jeszcze. Jakby trzeba pomagać. Jak popatrzymy na liczby nie tylko Straży Granicznej, ale nawet liczby podawane przez MSW, ile osób dostało PESEL-a, ilu Ukraińców, no to jest ponad milion ludzi. Więc siłą rzeczy trudno ich nie zauważyć, trudno im nie pomagać.
Tak, to się stało częścią naszego życia w ogóle. W związku z tym nauczyliśmy się z tym żyć. To jest bardzo istotna zmiana, że jesteśmy w stanie funkcjonować i myśleć o biznesie, planować, jednocześnie mając cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, czy tam gdzieś w głębi serca, że dzieją się poważne rzeczy, które w każdym momencie mogą nam to wywrócić. W takim sensie, no bo to jest istotne, więc nie wiem, dzisiaj mamy spotkanie na szczycie chińsko-rosyjskie, tak? I jest jakiś niepokój, co z tego wyniknie, w związku z tym, ale mimo wszystko funkcjonujemy. I to jest bardzo istotna zmiana, że jesteśmy w stanie tak działać. Nie?
Ale myślę o tym mindsetie lidera dzisiaj. Zwał jak zwał, ale trzymajmy się tego, nie mam teraz lepszego sformułowania. Jeżeli wiesz, że jest dużo niepewności, jeżeli wiesz, że właściwie musisz być gotowy na zmianę, to w jaki sposób uelastyczniłeś siebie, swój mózg do tego, żeby przyjmować to na klatę, żeby to już nie bolało tak, jak bolało pewnie na początku?
To, że umiemy z tym żyć i sobie z tym radzimy, to nie znaczy, że to nie boli. Myślę, że takiego napięcia emocjonalnego, jakie mam teraz, chyba przede wszystkim właśnie od czasu wojny w Ukrainie, to nie miałem nigdy i nie potrafię się go pozbyć. To jest takie, nauczyłem się funkcjonować i robić swoje, będąc w takim cały czas napięciu.
Czyli jesteś w trybie wojny, krótko
mówiąc. Trochę tak.
A jakie masz marzenia biznesowe? Powiedziałeś o tych marzeniach, o których warto pamiętać.
Oczywiście, no, jako człowiek, który dostał wyróżnienie za człowieka, który zmienia biznes, no to w kategoriach biznesowych, rozumiem, pewnie tego dotyczy pytanie, chociaż może nie, no bardzo bym chciał, żeby biznes znalazł się w takim stanie, kiedy można je powiedzieć oczywiście, że jest odpowiedzialny społecznie. To jest takie chyba nasze marzenie, dlatego że bez biznesu nie ma szansy na to, żebyśmy przetrwali jako planeta chociażby.
Podejmujesz bardzo dużo działań takich edukacyjnych, tworzysz platformy, zapraszasz osoby, które są autorytetami. Z czego najbardziej czerpiesz i co polecasz innym, jeżeli szukają takiego swojego punktu odniesienia w tej zwariowanej rzeczywistości?
O, ja znajduję w nieoczywistym miejscu w ogóle. Znaczy, po pierwsze, oczywiście jest tak, że stworzyliśmy w ogóle dużą przestrzeń do takiej dyskusji w ogóle o wyzwaniach dla odpowiedzialnego biznesu i to się nazywa nieodpowiedzialni. Zresztą korzystam z okazji i zapraszam na konferencję 26 kwietnia w Teatrze Nowym. I to rzeczywiście jest dzisiaj, po tych 10 latach funkcjonowania, moim zdaniem, tak nieskromnie powiem, nieelegancko, jeden z ważniejszych takich filozoficzno-społeczno-biznesowych projektów w tej chwili w Polsce, tak? Ale jakby takie inspiracje dla siebie i szukam w sztuce chyba. Czy to jest moje w ogóle odkrycie ostatnich lat? I to się wiąże z tym, co powiedziałem wcześniej, że ja uważam, że liderzy biznesu powinni przede wszystkim karmić swoją wrażliwość. Znaczy wrażliwość, empatia, współczucie, zrozumienie potrzeb świata, ludzi jest fundamentalną wartością dzisiaj do kształcenia dla menadżerów. W związku z tym, więc ja potrzebuję wrażliwości. I wrażliwość odnajduję w sztuce. I to jest dla mnie największa inspiracja. Nie? To pewnie nie pierwsze o tym myślę, bo też wiele lat temu już tam gdzieś wyczytałem w jakiejś książce, że jeden z profesorów harwarskich też namawiał swoich studentów, czy liderów biznesu, żeby nie szli na kolejne studia MBA, tylko poszli na literaturę albo na historię sztuki.
Tylko wiesz, Artur, myślę sobie, bo bardzo blisko, tak jak mówisz, wrażliwość wielu liderów wierzę, że parsknęło, może czule, może nieczule i pomyślało sobie, wrażliwość znaczy słabość.
No nie, wrażliwość to jest siła. No to właśnie o to chodzi, że trochę tak byliśmy kiedyś wychowywani, nie? Że stawialiśmy biznes skuteczny, efektywny, twardy to jest po jednej stronie, a ten wrażliwy, słaby, ułomny, nieudany po drugiej stronie. No i mamy świat, jaki mamy. mamy problemy, jakie mamy. Problemy z planetą, z mis-sellingiem, z nieodpowiedzialnością w biznesie, kary nadzorców, UOKiK-u. W związku z tym to właśnie jest konsekwencja między innymi tego. A myślę, że chcemy stanąć w kontrze do takiego świata, no to właśnie powinniśmy mówić, że biznes może być wrażliwy. Zresztą pewnie niezręcznie podawać nazwiska czy firmy, ale mam kolegów, czy znam też liderów biznesu w Polsce, którzy są skuteczni, efektywni, prowadzą, czy zarządzają, czy współzarządzają świetnych przedsiębiorstwach i mogę o nich powiedzieć, że są wrażliwymi ludźmi i karmią tę wrażliwość.
No. Co robić, żeby ten właśnie komunikat był powszechny, żeby takie role models były wśród nas i żeby te osoby czuły, że właśnie wrażliwość jest ich siłą.
Przede wszystkim nie bać się o tym mówić w takim sensie, no bo tak mi się wydaje w ogóle. To też ja cały czas utyskuję w ogóle na rolę mediów, która ma potężną siłę sprawczą, taką kształtującą w ogóle postawę i myślenie o świecie. I tego brakuje właśnie taka zmiana narracji w ogóle też o biznesie. Jakby to nie jest obciach mówić o biznesie, że jest biznes wrażliwy, albo pytać o, czy biznes jest pożyteczny. Tak? W związku z tym, to co już mówiłem wcześniej, tak. Nie mamy zupełnie inną narrację.
Myślę, że wiele osób właśnie nie zaczyna od pytania why, albo w ogóle od poszukiwania odpowiedzi, jaką korzyść przyniosę moim klientom, albo jaki problem moich klientów rozwiążę, tylko po prostu mam pomysł na biznes, tego robię.
Tak, albo jeżeli tak myślą właśnie, jak mówisz, tak, że to problem, czy rozwiążę problem, ale mając zamyśle, czy to spowoduje, że będą przychody, czy będzie sprzedaż tak naprawdę, a nie z takiego poczucia, chciałbym coś zmienić na świecie.
Nie? No jest jeszcze przykład tego greenwashingu, czyli takiego deklaratywnego mówienia, ale za którym nie stoją realne działania i realne zmiany.
No washingów to mamy dzisiaj dużo, no, bo mamy dzisiaj właśnie greenwashing, mamy warwashing, czyli wysyłam konwój, nie wiem, pomocy w Ukrainie, a nie do końca jestem pewien, czy prowadzę prawidłowo biznes. W związku z tym mamy nowe pojęcie, które będziemy zresztą nawet badania na ten temat robić, good washing, tak? Czyli pokazuje się, że jestem dobry, wykonuję różne dobre inicjatywy, czy dobroczynne, charytatywne, tak? Ale tam dalej ten biznes jest szpetny i dalej sprzedaje staruszkom jakieś parszywe produkty, w związku z tym, więc to jest jakieś oczywiście wyzwanie biznesu.
Ja myślę, że wszyscy jesteśmy teraz wrażliwsi po pandemii i w warunkach tej właśnie niepewności związanej z wojną za naszą granicą i oczekujemy tego właśnie, żeby to, co deklarujemy, było autentyczne.
Choć tak jak mówi Artur, rzeczywiście dzisiaj, kiedy przyszła pandemia, później przyszła wojna, mam wrażenie, że zrobił się na świecie taki hałas też informacyjny, bo dzisiaj jak mówimy media, możemy myśleć, że to są te duże, ale tak naprawdę te w cudzysłowie mniejsze social media, czy własne media różnych osób, różnych marek też mają swoją moc, dyktowaną, kierowaną często algorytmami. Dzisiaj nawet sytuacja z mojego własnego podwórka sprzed, nie wiem, kilku tygodni, jak obserwuję, w jaki sposób zmienia się Twitter. Potężna platforma, w której okazuje się, że bez płacenia dzisiaj nie będziesz miał dostępu do tego, do czego miałeś do tej pory. W ciągu nocy jesteś w stanie docierać do zupełnie innych ludzi. Wystarczy zmienić tylko o sekundę kod algorytmu, który tym sterował. I decyduje o tym nowy właściciel od tak. To jest niesamowite, bo wiemy też z różnych badań i śledztw, że ta platforma pozwalała wygrywać wybory w dużych krajach, a dzisiaj właśnie ma zupełnie niekontrolowany wpływ na różne rzeczy. Więc wydaje mi się, że w tym hałasie też bardzo trudno o tą czułość i wrażliwość, o której mówisz, ale jednocześnie wydaje mi się z kolei, że w długiej perspektywie chyba nie ma innej drogi.
Tak, ale to, co o czym powiedziałeś, to w ogóle też pokazuje jeszcze jedno, że w ogóle jak na niewłaściwych bogów się modlimy też w związku z tym, czy właściciel Twittera, czy wielu innych liderów, wielkie platformy handlowe, chyba największe na świecie, metody postępowania, w związku z tym i ciągle się nimi zachwycamy. W takim sensie widzimy, że robią okropne rzeczy i mają bardzo negatywny wpływ na życie, ale ciągle się nie potrafimy pozbyć tego zachwytu. Nie? I to jest czy na poziomie ludzi, konsumentów, czy też mediów. Nie?
Wiesz, bo masz, w tym przypadku masz z jednej strony gościa, który za chwilę może wysyłać wszystkich w kosmos, żeby sobie tam posiedzieli, a z drugiej strony nagle bawi się...
Czyli człowiek sukcesu, tak? Ale jednocześnie pytanie, czy to jest ten sukces, który powinien nam imponować.
No tak, traktuję fatalnie swoich pracowników, płaci im niegodziwe wynagrodzenia, tak, i cieszę się, że poleci w kosmos. Nie? To jest problem. To jest tak samo jak problem z taką narracją w ogóle. Ktoś mnie zapytał o to, dlaczego ja lubię chodzić w ogóle po górach i lubię góry. Żałuję, że ostatnio jakoś tak mniej temu czasu poświęcę, ale już się namówiłem z moim przewodnikiem na spinaczkę w tym roku. Ale taka właśnie metafora w ogóle w górach. Ja lubię taką w górach metaforę drogi. Znaczy w takim sensie zdarzało mi się być w górach z jakimś zamiarem dojścia do jakiegoś miejsca, nazwijmy to jakiś szczyt, i dochodziłem do wniosku, że się wycofuję, nie? Dlatego, że ta dla mnie dla droga była, a ten szczyt nie jest dla nas ważniejszy. Mhm. Ale zobaczcie, zawsze jest szczyt, osiągnąć szczyt, spaść ze szczytu, nie? Ciągle jest ten wyścig, nie? I to jest też jakiś taki mankament też naszego biznesu, nie? Że za mało tej uwagi poświęcamy, żeby cieszyć się tą drogą. To samo też w biznesie. No, niekoniecznie trzeba wygrać, pokonać konkurenta, ograbić kogoś, napaść kogoś. Nie? To jest też pewnie jakaś zmiana języka w ogóle w takiej narracji biznesowej.
Zdecydowanie.
I o tym rozmawiamy w tej serii podcastów, bo zależy nam na tym, żeby właśnie głos zabierali liderzy, którzy mają taki swój sposób działania, który jest długoterminowy, który jest oparty o wartości i który przynosi efekty.
Artur, dzięki za spotkanie, rozmowę i cytat na koniec.
Przyjemność po mojej stronie.
Dziękujemy bardzo.
Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.